Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem.
Szefowie rządów rozmawiali o trwających negocjacjach dotyczących budżetu Unii Europejskiej. Polska i Węgry nie godzą się na powiązanie unijnych środków z tak zwaną praworządnością.
Premierzy dwóch państw podpisali wspólną deklarację. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że tak zwana warunkowość prowadzi do rozbicia wspólnoty.
Szef polskiego rządu stwierdził, że tak sformułowana warunkowość to kij na każde państwo. Dodał, że użycie prawa weta jest bazowym scenariuszem.
My nie potrzebujemy Unii dwóch sprzecznych interpretacji, tak jak nie potrzebujemy Unii dwóch prędkości. Chcemy rzeczywiście, żeby Unia rozwijała się w oparciu o traktaty, o sprawiedliwe zasady. Ta możliwość użycia weta jest przez nas traktowana jako coś bardzo, bardzo poważnego i najprawdopodobniej koniecznego, o ile nie zostanie zmienione to, co do tej pory zostało wypracowane, ponieważ to nie jest możliwe do zaakceptowania, przynajmniej dla Polski, ale w deklaracji, którą podpisaliśmy z Wiktorem, jest chyba jasne, że nie jest to możliwe do zaakceptowania dla naszych krajów.
A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wysłała list do premiera Mateusza Morawieckiego. Niemka tłumaczy w nim, że warunkowość jest powiązana bezpośrednio z należytym zarządzaniem finansami, a nie ogólnymi naruszeniami praworządności.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła, że w rozporządzeniu chodzi tylko o takie naruszenia, które mogą mieć wpływ na zarządzanie funduszami unijnymi i interesy finansowe Unii Europejskiej.
Europosłowie przyjęli w czwartek rezolucję w sprawie tak zwanej aborcji w Polsce. Dzień wcześniej w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat zabijania dzieci poczętych.
Informacje na ten temat zebrał Dawid Nachajowski.
Projekt rezolucji pod tytułem Faktyczny zakaz aborcji w Polsce uzyskał aprobatę Parlamentu Europejskiego. Jest to wspólny dokument złożony w imieniu 5 frakcji politycznych tej instytucji: Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych oraz Nordyckiej Zielonej Lewicy. W rezolucji europosłowie, którzy głosowali za, surowo potępili wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji prawa aborcyjnego w naszym kraju, uznając decyzję Trybunału za osłabienie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet w Polsce. Ci posłowie doprowadzili do sytuacji, że Parlament Europejski w przyjętej rezolucji potwierdził, iż wyrok jest, jak zapisano, zagrożeniem dla zdrowia i życia kobiet. Europarlament słowami głosujących za rezolucją europosłów przypomina w przyjętym tekście, że surowo krytykował wszelkie wnioski lub ograniczenia ustawodawcze mające na celu dalszy zakaz i ograniczanie dostępu do bezpiecznej, legalnej aborcji w Polsce, które to wnioski oznaczały praktycznie, zdaniem sygnatariuszy, zakaz dostępu do aborcji w tym kraju, ponieważ większość zabiegów legalnej aborcji przeprowadzono z powodu ciężkiej i nieodwracalnej wady lub nieuleczalnej choroby płodu zagrażającej jego życiu, czytamy w przyjętej rezolucji. Sygnatariusze podkreślają, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oraz do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego to podstawowe prawa człowieka. Co ciekawe, Parlament Europejski odrzucił poprawkę złożoną w imieniu grupy Tożsamość i Demokracja, mówiącą o tym, że określanie i wdrażanie polityki aborcyjnej, podobnie jak ochrona i wdrażanie wszystkich praw w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Należy przypomnieć, że kilka lat temu Parlament Europejski zauważył, też w przyjętej rezolucji, że określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw członkowskich. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Rząd uruchamia drugą tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii COVID-19.
To wsparcie w wysokości do 35 miliardów złotych, w tym 3 miliardy dla mikrofirm, 5 miliardów dla małych firm oraz od 25 do 27 miliardów dla średnich i większych firm.
Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem. Chodzi m.in. o gastronomię, hotelarstwo czy turystykę, mówi wiceprezes PFR-u Bartosz Marczuk.
To jest branża turystyczna, hotelarska, targowa, branża również gastronomiczna, kulturalna i tutaj też będzie liczył się spadek obrotu. To jest 2020 rok do 2019, tam różne będą okresy, ale spadek co najmniej 30% i w zależności od tego, czy ktoś jest mikrofirmą, czyli zatrudnia do 9 osób, czy jest większą firmą, ta też pomoc będzie się różnić. Dla tych mikrofirm będzie to kwota do 36 tysięcy złotych na jednego pracownika. Dla tych większych firm, czyli zatrudniających od 10 do 249 osób, będziemy pokrywać 70% straty półrocznej.
Założenia nowego programu pomocy dla przedsiębiorców przedstawili w czwartek premier Mateusz Morawiecki i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.
Celem tarczy finansowej PFR 2.0 jest zapewnienie możliwie stabilnego funkcjonowania branż najbardziej dotkniętych pandemią do drugiego kwartału 2021 roku.
Nabór wniosków o wsparcie z drugiej tarczy PFR ruszy w styczniu.
Szef Solidarności Piotr Duda krytykuje propozycję ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia tego roku.
Taki zapis znalazł się w nowelizacji ustawy covidowej. W ocenie pomysłodawców tego rozwiązania pomogłoby ono rozładować przedświąteczny ruch w sklepach i poprawić sytuację handlu.
To bardzo zły pomysł, a przyjęliśmy go z oburzeniem, powiedział Piotr Duda. Szef Solidarności wskazał, że pracownicy będą musieli w tym dniu przyjść do pracy i narażać swoje zdrowie, a nawet życie.
Jesteśmy tym zbulwersowani, dlatego że 6 grudnia niedziela, zresztą w ogóle dzień 6 grudnia, czyli Mikołajki, są szczególnym dniem w naszym kraju. Państwo doskonale o tym wiemy, jakbyśmy teraz wszyscy zamknęli oczy i przynieśli się wstecz, jak to zawsze wyglądają Mikołajki w galeriach handlowych, to zamykam oczy, widzę ten 6 grudnia w tą niedzielę. Nie będzie rozładowania ruchu i natężenia zakupów na inne dni, tylko w tym dniu już widzę w galeriach, na pasażach, co się będzie działo, ile będzie dzieciaków, jak będą zdjęcia z Mikołajami i tak dalej, ile będzie ludzi, którzy będą chodzić i roznosić koronawirusa, zakażać się wzajemnie. Dla mnie jest to sytuacja nieodpowiedzialna ze strony rządzących.
Piotr Duda podkreślił, że swoją rękę przyłożyły do tego dwie organizacje związkowe, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Lider Solidarności zaznaczył, że to niedopuszczalne, że związki zamiast dbać i bronić pracowników, dbać o ich bezpieczeństwo, idą ręka w rękę z biznesem i pracodawcami.
Według niego zakupy można zrobić w innych dniach, tym bardziej, że dwie kolejne niedziele, 13 i 20 grudnia, będą handlowe.
Kolejne samorządy podpisały umowy na utworzenie centrów usług społecznych. Dofinansowanie otrzymają gminy Gogolin, Rawicz i Trzcianka.
Centra mają zapewnić mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Program ma na razie charakter pilotażowy i powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy.
Umowy na utworzenie kolejnych centrów podpisała minister rodziny Marlena Maląg. Z powodu epidemii zawarcie kontraktów odbyło się online.
Szefowa resortu rodziny Marlena Maląg nie wyklucza rozszerzenia programu na całą Polskę.
Nie zależy na tym, abyśmy po tym okresie pilotażu przede wszystkim zebrali informacje i mogli wprowadzać rozwiązania systemowe. Centra usług społecznych, które Państwo zdecydowaliście się na terenie swoich samorządów utworzyć, przede wszystkim też będą służyły mieszkańcom, tym nowym spojrzeniu na politykę społeczną, kompleksową, bo takie rozwiązania, które są wprowadzane, przede wszystkim powinny służyć tej kompleksowości. Dlatego też cieszymy się, że ta nasza rządowe wsparcie do państwa trafi.
W sumie na utworzenie centrów usług społecznych trafi 100 milionów złotych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
Reforma wspólnej polityki rolnej to jedno z największych wyzwań, jakie stoją w najbliższych latach przed Unią Europejską.
Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił w czwartek w Sejmie plany i zadania związane z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027.
Za kilka dni minie rok od powołania Janusza Wojciechowskiego na funkcję komisarza do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej kierowanej przez Ursulę von der Leyen. Jednocześnie Jednocześnie przed nami nowa perspektywa finansowa. To czas wyznaczania zadań. Każde państwo będzie musiało przedstawić własny plan strategiczny dotyczący wspólnej polityki rolnej. Chodzi o koncepcję wykorzystania środków w zakresie dopłat bezpośrednich, jak i drugiego filara, którym jest rozwój obszarów wiejskich. Kolejny ważny temat to Europejski Zielony Ład. To nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, polegająca na zwiększeniu ekologicznego charakteru rolnictwa. Warto wskazać, że ten kierunek zmian jest korzystny dla państw takich jak Polska, podkreślił komisarz Janusz Wojciechowski w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa.
Dla tych, które mają strukturę rolnictwa rozdrobnioną, niewielki obszar, średni obszar gospodarstw, system produkcji oparty przede wszystkim na małych i średnich gospodarstwach rodzinnych, te propozycje, które zawiera ten rolniczy Zielony Ład, są mocno adresowane właśnie w kierunku takich małych i średnich gospodarstw. Im po prostu będzie łatwiej wejść w te programy i skorzystać z nich. Zarówno w zakresie dopłat ekoprogramów, czy to będzie 20, jak chce Rada, czy 30%, jak chce Parlament, ale na pewno gospodarstwom rodzinnym będzie najłatwiej z tego skorzystać.
W przyszłym roku Komisja Europejska przedstawi plan rozwoju gospodarstw ekologicznych w Unii Europejskiej. Obecnie obszar takich gruntów na terenie całej Unii wynosi 8%. Celem jest to, aby za 10 lat było to już 25%. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Nie potwierdziły się medialne doniesienia o ognisku COVID-19 u norek. Minister rolnictwa Grzegorz Puda poinformował, że uznawane są tylko wyniki przeprowadzone przez urzędowe laboratoria, które nie wykryły choroby.
Wcześniej pojawiły się doniesienia, że badania ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego potwierdziły COVID u 8 z 91 przebadanych norek w województwie pomorskim.
Instytut Weterynaryjny oficjalnie poinformował, że obecnie nie ma koronawirusa na fermach w Polsce. Hodowla, w której podejrzewano pierwsze przypadki, wciąż będzie monitorowana pod względem klinicznym.
Branża obawia się, że badania, jakie przeprowadził Uniwersytet Gdański, były nielegalne. Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, poinformował, że hodowcy złożą w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Zastanawia bardzo mocno fakt, w jaki sposób te badania zostały wykonane. Ja chciałem tylko przypomnieć, że Uniwersytet Gdański, który te badania przeprowadzał, dokonał tych badań w sposób nielegalny, nie informując hodowcy, na jakie choroby te badania będą przeprowadzane. Związek Polski, Związek Hodowców przygotowuje już zawiadomienie do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa przez Uniwersytet Gdański właśnie, ponieważ nieznane są nam intencje, w jaki sposób i dlaczego te badania zostały w ogóle przeprowadzane, a z tego, co mi wiadomo, zostały one zlecone przez inne jednostki, które mieszczą się w Helsinkach, czyli w Finlandii, u naszej bezpośredniej konkurencji.
Resort rolnictwa zlecił kontrolę ferm na terenie całej Polski. Ministerstwo prowadzi też pracę nad przepisami, które będą zwalczać COVID u norek z urzędu.
Hodowcy uważają, że nie jest to dobre rozwiązanie. Ich zdaniem większy nacisk należy położyć na zasady bioasekuracji.
I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.